Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Iglicka. Zapraszam na drugą część audycji Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Joanny Mareckiej-Łotysz pod tytułem Siła najbliższych, kiedy choroba wchodzi do domu, w realizacji dźwiękowej Jacka Puchalskiego. Teraz rozmowa ze mną w studiu pani Maria Gryziak, psycholog z Centrum Wsparcia po stracie Emocja. Dzień dobry. Jak wrażenia po wysłuchaniu reportażu?
Powiem tak, ja z takimi historiami pracy w Centrum Emocja spotykam się na co dzień, ale nadal są to historie, które poruszają. Myślę, że nie jest możliwe takie zupełne uodpornienie się na emocje, które przychodzą, kiedy słyszę się takie historie. Jakoś od razu mnie to zaprowadza, z racji też mojego zawodu, do tych emocji, które czują ci najbliżsi w obliczu takiej sytuacji. I wyobrażam sobie, jak pyta pani o pierwsze odczucia i emocje, no to, że może się właśnie pojawiać zaprzeczenie. Mm-hmm. Zaprzeczenie, że taka sytuacja jest w ogóle możliwa, bo usłyszeć coś takiego, usłyszeć, że mamy taką diagnozę, gdzie choroba jest nieuleczalna i na dzień dzisiejszy słyszymy, że zostało tego życia niewiele, to wyobrażam sobie, że to jest po prostu jakby się ziemia usunęła człowiekowi spod stóp. To po prostu tak, jakby się świat rozpadał na kawałki. I jest taki właśnie kawałek też zaprzeczenia, że niemożliwe, że to spotyka innych. Słyszymy o tym przecież, prawda, w telewizji, nie wiem, od jakichś dalszych krewnych, znajomych.
Ale nie ja.
To nigdy nie dopuszczamy do siebie takiej myśli, że coś takiego może nas spotkać. A kiedy to się dzieje, no to po prostu jest to uczucie szoku.
Kiedy choruje jedna osoba w rodzinie, to choruje cała rodzina.
Tak, zgadza się. Choroba tutaj w tej sytuacji akurat ojca, tak, ojca dwójki dzieci, dwójki synów, męża, ma ogromne przełożenie na cały system rodzinny. I tak jak pani powiedziała, jest to zaangażowana cała rodzina. Wyobrażam sobie, że to po prostu musi być bardzo trudne doświadczenie. I ci członkowie rodziny wchodzą trochę w takie role, zresztą to było słychać w tym reportażu, że musimy robić wszystko, żeby ratować, żeby ojciec i mąż był jak najdłużej przy życiu, że skupiamy całą swoją uwagę po prostu na tej osobie. Mm-hmm. Zapominając też troszkę w tym wszystkim o sobie, a my nadal też jesteśmy ważnymi członkami tej rodziny.
Te klocki w rodzinie się zaczynają przestawiać, żeby w ogóle móc funkcjonować.
Tak. No bo to jest jakby takie wydarzenie, tak jak się mówi w procesie psychoterapii, że jest coś takiego jak figura i tło, no to ta choroba staje się po prostu główną figurą, wokół której my funkcjonujemy. Całe tło gdzieś tam schodzi na bok. Tak jak mówiła właśnie ta pani w tym reportażu, żona, że wszystkie inne problemy w tym momencie schodzą na dalszy plan, że jakby takie zastanawianie się, gdzie pojedziemy na wakacje, co będziemy robić, co jest w lodówce, to przestaje mieć znaczenie. Tak? Tak jak się mówi, że kiedy jesteśmy zdrowi, to mamy 1000 problemów, kiedy przechodzi choroba, mamy jeden problem. I ten reportaż jakby dosyć dobrze to pokazuje właśnie, tak, że to się staje tak intensywną figurą, że trudno wokół tego funkcjonować i funkcjonować tak, jak funkcjonowaliśmy dotychczas. Tak? Czyli rodzina, która miała jakieś swoje przyzwyczajenia, rytuały, jakoś lubiła spędzać czas, tak, tam jak było powiedziane, nie wiem, na oglądaniu wspólnych filmów, czytaniu, jakichś może wyjazdach, to nagle to wszystko po prostu odchodzi jakby właśnie do tego tła i po prostu główną osią, wokół której się kręcimy, takim jądrem, no to jest właśnie ta choroba, mm-hmm. tak, no bo trudno w ogóle nawet oderwać jakby myśli od tego, nie, jakby trudno się też skupić na czymś innym, bo w momencie, kiedy przychodzi tak trudna informacja i mamy jakby świadomość tej choroby w domu.
Przychodzą emocje, szok, niedowierzanie, tak jak pani powiedziała. Tak. No ale w pewnym momencie dochodzi do nas, że ta choroba jest, że dotknęła naszej rodziny. Mhm. Jak w to wszystko wejść? Jak sobie poradzić z tymi emocjami, zarówno z perspektywy dorosłego, który musi to dźwignąć, tutaj tej kobiety, która jeszcze ma dzieci?
Mhm. Jak słuchałam tego reportażu, to pojawiały mi się właśnie takie myśli, że bardzo duże skupienie jest tam właśnie na tym ojcu, na tej jego chorobie i taki tryb zadaniowy, tak, szczególnie u tej żony było słychać, tak, że tutaj po prostu teraz muszę jakby ogarniać. A ja jestem przy czymś takim też, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby też nie zapominać jakby w tym o sobie, w tym, że tak, to jest bardzo trudne i myślę sobie, że w ogóle te emocje, które też się na początku pojawiają, one mogą być tak różne, tak sprzeczne, tak targające, że to może być, nie wiem, rozpacz, złość, to poczucie niesprawiedliwości, o którym była mowa, że dlaczego mi się to przytrafiło, tak? Mm-hmm. Ja się z tym pytaniem bardzo często też spotykam, jakby pracując właśnie w Centrum Emocji, a szczególnie u osób, które kogoś straciły bliskiego, tak? To pytanie, dlaczego ono wraca jak bumerang? Może być też w tym dużo złości, tak? Więc jakby bardzo dużo takich targających emocji. I myślę sobie o tym, że ważne jest też to, żeby dać sobie na nie przestrzeń, żeby też uznać, że ja w obliczu tak trudnego doświadczenia mam prawo też się tak czuć, że ja mogę się czuć wkurzona, wściekła, nie wiem, po prostu rozgoryczona, zmęczona i dać sobie prawo też do przeżywania, tak? Tam też się pojawił taki fragment, że syn mówił o tym, że nie lubi płakać, bo tak jakby nie lubi tych łez, tak? Ja sobie tak wyobrażam, że on chce też stanąć na wysokości zadania, żeby być jakimś wsparciem też jakby tutaj w tej sytuacji dla tego taty, dla tej rodziny. Ale ja myślę sobie o łzach, że one są też bardzo ważne i bardzo potrzebne w takiej sytuacji. Żeby dać sobie też to prawo do tego, żeby kiedy potrzebuję to płakać, kiedy potrzebuję się złościć, to dać jakby upust tej złości. Płacz w ogóle ma w sobie taką, jest taką jakby technologią w nas, która przynosi też bardzo duże ukojenie. My się tego płaczu boimy, bo boimy się, że zostaniemy w tym smutku. A prawda jest taka, że jak pozwolimy tym emocjom popłynąć, bo one i tak w nas są, to może to przynieść bardzo dużo ukojenie. Paradoksalnie może też doprowadzić do takiego poczucia większej ulgi i stworzenia takiej przestrzeni w nas też na trochę takie lżejsze emocje. I też do tego chciałabym właśnie nawiązać, że tak, że ten lęk, strach, złość jest tutaj jakby główną figurą, ale my jesteśmy też tak skonstruowani, że takie trudne emocje nie wykluczają w nas też przeżywania tych dobrych emocji, czyli przede wszystkim tej radości. I wiem, jak to może brzmieć, tak, że no jak w obliczu takiej choroby pozwolić sobie na radość, no halo, no przecież dzieje się taka tragedia, to w ogóle może nie wypada nawet, nie? Mm-hmm. A ja myślę sobie o tym, że ta radość jest potrzebna w tej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek. I dla tych bliskich, i tak jak mówię, nie wykluczając też tych trudnych emocji, żeby pozwalać sobie też na ich przeżywanie. Ale w emocjach jest taka zasada, że wszystko albo nic. Jeżeli my stłumimy te trudne emocje, to nie będzie już przestrzeni na tę radość.
Jak rozmawiać z dziećmi też o tej diagnozie, o tym, co może przyjść i co będzie później?
Mm-hmm. Tam w tym reportażu był też taki fragment, kiedy ta mama mówiła o tym, że ojciec przed operacją bardzo dokładnie tłumaczył tym synom, tak, co się może wydarzyć, na czym to będzie polegało.
Aż za mocno.
One miały takie poczucie, że aż za mocno, tak, że może nie powinni. Dzieci widzą i czują dużo więcej niż się nam wydaje. Nam się może wydawać, że dzieci nie rozumieją, że jak będziemy je zapewniać, że udawać przed nimi, mówić, że tu wszystko jest, nie wiem, dobrze, czy jakoś tak będziemy starali się ukrywać może też przed nimi jakieś trudne kawałki, to dzieci mają swoją intuicję i one i tak będą wyczuwały, że w domu coś się trudnego dzieje. I oczywiście to trzeba też dostosować jakby do wieku i może nie jakoś radykalnie po prostu mówić o pewnych kwestiach, ale jednak na tyle, na ile jest to możliwe i dzieci są w stanie przyjąć, to mówić im prawdę. Bo dzieci tej prawdy też potrzebują, żeby czuć poczucie bezpieczeństwa. One potrzebują bardzo tego mówienia im wprost, jak sytuacja wygląda, bo może to na nich wpływać też jakoś po prostu bardziej osadzająco, uspokajająco, że one wiedzą, bo i tak widzą, że jest trudno, i tak czują, że coś się dzieje. A jak czują, że coś się dzieje i w dodatku nie wiedzą, co się dzieje, to jeszcze tylko pogłębia lęk. Więc jakby takie rozmawianie z nimi, tłumaczenie im, no tak jak mówię, na miarę ich możliwości jest tutaj potrzebne i dzieci też mają, my się często boimy o dzieci, jak one sobie z tym poradzą, jak to udźwigną. Dzieci mają często dużo większy potencjał radzenia sobie z takimi trudnymi przeżyciami, niż się nam wydaje. One naprawdę mają też swoją mądrość i potrafią sobie też radzić z takimi przeżyciami.
A jak radzić sobie z tym lękiem, który jest zarówno w drugiej głowie rodziny, jak i wśród dzieci, wśród rozmów, wśród bliskich, które się też pojawia pewnie?
Tak. Myślę sobie, że ten lęk to jest coś takiego...
Da się go jakoś ujarzmić?
Nie wiem, czy użyłabym słowa ujarzmić, bo nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe i myślę, że ten lęk będzie towarzyszyć. On nie jest jakby do ujarzmienia czy do usunięcia. No to jest jakby tak naturalne odczucie w kontekście takiego doświadczenia. No ono nam sygnalizuje po prostu zagrożenie. Tak zagrożenie takie, że ktoś z naszych bliskich choruje, może odejść. Ważne jest też to, żeby pozwalać sobie czuć wszystkie emocje. Po prostu jak przychodzi ten lęk, to pozwalać mu też przepłynąć, nie? Przez siebie, emocje w ogóle czujemy w ciele. One nie są w głowie, tylko w ciele. I jakby możemy zwrócić uwagę, że nie wiem, zaczyna mieć płytszy oddech, tak? Coś w brzuchu zaczyna się dziać, że jakoś, nie wiem, moja klatka piersiowa właśnie inaczej pracuje. I zauważyć to, pooddychać tam do środka, pobyć w tym uczuciu. I emocje mają też to do siebie, że jak my pozwolimy im, że tak powiem, przepłynąć przez ciało, nie uciekamy od nich, to one się są w stanie też bardziej wysycić, zmniejszyć się. Ja nie mówię, że w ogóle jakby my jesteśmy w stanie od tego lęku jakby odejść, ale jednak pozwolić mu przepłynąć też, a nie jakby za wszelką cenę uciekać, spychać go gdzieś tam na bok, tak? Natomiast czymś innym są też myśli, bo uczucie lęku jest jakby no emocją, tak? Strach jest emocją, natomiast może się też coś takiego pojawiać, że dużo bardzo trudnych myśli do nas przychodzi, prawda? Że wyobrażamy sobie jakieś, nie wiem, najgorsze scenariusze i tak dalej. I to jest coś, co też ten lęk może w nas tworzyć. Natomiast tutaj mamy na to wpływ, tak? Na myśli też mamy wpływ, na naszą uwagę mamy wpływ. My nie jesteśmy jakby naszymi emocjami, naszymi myślami. Mamy jakby wpływ na to, co myślimy i jesteśmy od tego więksi. I tutaj rzeczywiście warto sprawdzać, czy jak zaczynam myśleć i tworzyć te wszystkie czarne scenariusze, czy mi to służy, czy ja się potem lepiej czuję, czy mnie to jeszcze bardziej osłabia. I myślę sobie też o tym, że właśnie ta uwaga nasza w obliczu jakby takiej choroby, co jest też tutaj uważam jakąś taką, użyję tego słowa wartością, ona może być też w takim doświadczeniu przekierowana na to, co jest naprawdę ważne. Bo my sobie też uświadamiamy w obliczu jakby takiej choroby i w obliczu jakby perspektywy śmierci to, co naprawdę jest istotne. Ten czas, który mamy, on jest naprawdę ograniczony i jak ja mogę go wykorzystać, jak chcę go wykorzystać, jak chcę spędzić też ten czas jakby z tymi bliskimi, których mam. I tak jak ta zadaniowość, o której była mowa, też jest jakby bardzo ważna w tym, tak, żeby robić w miarę możliwości to, co jest możliwe, tak, żeby tutaj wspomóc jakby tę osobę. Ale też myślę sobie, że warto sobie zadać takie pytanie, jak ja chcę spędzić ten czas. Nie wiem, ile go zostało, tak, może mniej, może więcej, tego nie wiem. Ale to, na co mam wpływ, to jak spędzę czas po prostu z tym moim mężem, z tą moją rodziną. Chodzi też o jakąś taką jakość obecności i o to, że my sobie uświadamiamy, tak jak było też w tym reportażu, że zwykłe oglądanie filmu czy czytanie książek może być doświadczeniem niezwykłym, ważnym, że to jest ten smak tej naszej codzienności, która zupełnie inaczej zaczyna smakować w obliczu tego, kiedy wiemy, że nasz czas jest ograniczony.
Być może słucha nas ktoś, kto usłyszał diagnozę, albo ktoś bliski zaczyna mocno chorować. Taką wskazówkę, taką dobrą radę, jaką by pani dała?
Ja lubię
prócz tego czasu, bo to bardzo ładnie wybrzmiało.
Tak. Nie przypadam za tym określeniem dobra rada, bo to dla każdego może jakoś tak...
Ale zawsze
tak.
Możemy coś z tego
wyczerpać. Jasne, ale to, co mi jakoś tak płynie, i też jak sobie myślałam w kontekście tutaj tego reportażu, to też się może podzielę takiego swojego też doświadczenia jakby pracy z ludźmi. To, co powiedziałam wcześniej też o tej radości. Ja wiem, że to może brzmieć paradoksalnie jakby, jakby tutaj w obliczu jakby właśnie choroby, tak? Ale ja też często słyszę o tym, że osoby, które chorują, odchodzą, one bardziej niż tego martwienia się o nich i tego takiego, że tak powiem, no biadolenia, rozrywania szat, potrzebują tej obecności i radości i tego, żeby też takiej pogody ducha, tego, żeby być przy nich, ale nie z takiej pozycji zamartwiania się, tylko z pozycji miłości i obecności. To jest coś, co jest, mam poczucie, dużo bardziej wspierające niż takie wpadanie w przerażenie, w zamartwianie się, to tak jak podkreślam. Ja rozumiem, że to się też dzieje, tak? Ale jednak, i to znowu nawiążę też do tego, że właśnie ważne jest to, żeby bliscy, którzy towarzyszą takim osobom, też sobie dawali prawo do tego, żeby też tę radość odczuwać. Dawać też sobie jakieś wsparcie, tak, w tym wszystkim i też jakiś odpoczynek, czas dla siebie, żeby też, no bo tak jak się mówi, że z suchej studni nie da się człowiekowi napić wody, tak, że te osoby też potrzebują bardzo mocno zadbać o siebie i chcę jakoś bardzo też wyraźnie powiedzieć, żeby nie czuły poczucia winy z tego powodu, że w takich momentach też będą miały te dobre chwile, radość, że coś dobrego im się przytrafi, bo to jest coś najcenniejszego, czym one się z tą chorującą osobą bliską mogą podzielić i coś, na co ta osoba bardzo myślę, że czeka. Że ona też chce widzieć tych swoich bliskich nie tylko w tym załamaniu i rozpaczy, ale też tej radości. I myślę, że to jest coś, co takiej osobie chorującej może bardzo dodać skrzydeł.
Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Maria Gryziak, psycholog z Centrum Wsparcia po stracie Emocja. To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Alicja Samolewczyk-Glicka. Do usłyszenia.